Witam Państwa, kłania się Wiesław Piotr. Proszę Państwa, jak ja omawiam sprawy czysto chińskie, sprawy, które dotyczą tylko Chińczyków, to się w tym najlepiej czuję. Wtedy czuję, że dotykam spraw najważniejszych. Proszę nie zapomnieć o tym, że znajdziecie się w portalu sinocentrycznym. Sinocentrycznym, czyli portalu, w którym Chiny są najważniejsze. Mili Państwo, takim aspektem czysto chińskim jest polityka planowania rodziny w Chinach i tego dotyczy artykuł z Global Timesa z dnia 6 stycznia tego roku, 2020. Tytuł artykułu: Chiny zmniejszą kary za naruszenie polityki planowania rodziny. Cytuję. Wiele chińskich miast złagodziło kary za naruszenie polityki planowania rodziny, co oznacza, że wiele porodów, które miały miejsce, no właśnie, wiele porodów, które spowodowały przyjście na świat nowych Chińczyków, już nie będą prowadziły do zwalniania za to urzędników państwowych i pracowników przedsiębiorstw państwowych. No bo niestety, bo tak to było, że panie, które urodziły nadprogramowe dziecko, nie tylko musiały się liczyć, czy rodziny, których przyszło dodatkowe, nadprogramowe dziecko, musiały się liczyć z różnymi konsekwencjami, z tym również ze zwolnieniem. Eksperci, cytuję dalej, eksperci założyli w poniedziałek, że ruch ten sygnalizuje dalsze załagodzenie polityki płodności w związku ze spadkiem liczby urodzin w tym kraju. Tak, ten spadek liczby urodzin jest drastyczny i nic nie zmieniło w zablokowaniu, znaczy z odejścia od polityki jednego dziecka, przejście do polityki dwojga dzieci. Nic kompletnie nie zmieniło, zresztą nie mogło zmienić. Ale to o tym pozwolicie Państwo, że później. Zapraszam wszystkich do słuchania do końca tego artykułu. Cytuję: Kanton, stolica prowincji Kanton w południowych Chinach, wydał zmienione rozporządzenie w sprawie planowania rodziny z grudnia 2019 roku. Usunięto przepis wydalający pracowników również, których rodzinie była nadprogramowa. Był nadprogramowy członek rodziny i zmieniło karę, i ten przepis zmienił karę zmienił się szereg kar związanych właśnie z tym faktem na ostrzeżenia i ewentualnie degradację ze zwolnienia na ostrzeżenia i ewentualnie degradację. W dalszym ciągu niestety to. Niestety, proszę nie zapomnieć o tym, że ta polityka prowadzona przez ponad 40 lat spowodowała naśnięciem ogromnej masy urzędników, którzy się tym zajmowali. Oni się boją po prostu utraty pracy. Proszę nie zapomnieć o tym, że status urzędnika państwowego w Chinach to jest nieporównywalny z polskim. No to jest coś tak, to jest taki mini król, mini cesarz, każdy urzędnik państwowy. W Chinach oczywiście. Także no nie, mimo tego łajdactwa w Polsce nie ma tu porównania z tym, co się dzieje tam. I teraz cytuję dalej. W sumie 31 prowincji, gmin i regionów autonomicznych zrewidowało swoje przepisy dotyczące planowania rodziny, ale szczegóły tych przepisów różnią się pod względem obowiązków prawnych, które powinny ponosić osoby, czy rodziny, w których nastąpiło kolejne urodzenie dziecka. Zmniejszenie kar dla par, które urodziły więcej niż dwoje dzieci, jest najnowszym dowodem na łagodzenie chińskiej polityki płodności, powiedział Yuan Xin, profesor w Instytucie Populacji i Rozwoju Instytutu Nankai, to w którymś z dużych miast, nie pamiętam gdzie. Po zakończeniu trwającej ponad 30 lat polityki dotyczącej jednego dziecka, Chiny przyjęły uniwersalną politykę dotyczącą dwojga dzieci w 16 roku. No to w dalszym ciągu jest polityka, tylko że nie jednego dziecka, tylko dwojga dzieci. Polityka planowania rodziny związane z nią, kary zmieniają się ze sztywnych w, głównie ze względu na zmiany struktury demograficznej, powiedział Juan. To ładnie powiedziane. Całkowita populacja młodej grupy demograficznej w Chinach spadła o 100 milionów w ciągu 30 lat. Tymczasem liczba noworodków w kraju spadła o 2 miliony w samym 18 roku w porównaniu z 17. Czyli już w momencie, bo w 16 roku wprowadzono politykę dwojga dzieci. Nie wszędzie oczywiście, bo to stopniowo się wprowadzało. Mimo tego, że jest już polityka dwojga dzieci, to w dalszym ciągu spada dzietność. O 2 miliony w 18 w porównaniu z 17. Ale liczba osób powyżej 16 roku życia z kolei wzrasta o 8 milionów. Powiedział Yao Jungyan, główny ekonomista Narodowego Biura Statystycznego w grudniu 2019 roku. Niski współczynnik dzietności. Chińska polityka ludnościowa stopniowo zmienia się od ograniczania dzietności do zachęcania do dzietności. Demografowie twierdzą, powiedzieli mediom, że kary za naruszania zasad są coraz mniejsze. Jan zauważył, że Chiny wypełniły dwa główne zadania polityki krajowej w zakresie planowania dzietności. Kontrola ogólnej populacji i poprawa jakości populacji. Dodając, że kraj koncentruje się obecnie na stosowaniu liczby ludności i optymalizacji struktury populacji. No więc to, co to koniec, ale to, co ten powiedział ten człowiek, to ja bym go wykastrował. Posłuchajcie Państwo, on mówi, że o dwóch głównych zadaniach polityki, a mianowicie kontrola ogólnej populacji i poprawa jakości populacji. No przecież to trzeba być łajdakiem. Ja jakbym go spotkał, to bym mu flaki wypruł tępym nożem. Kontrola ogólnej populacji. Mili Państwo, ja oczywiście nie mam symulacji przed nosem, która by, to jest oczywiście koniec artykułu, ale teraz będę drążył temat, w te składowe tego tematu. Kontrola, szczególnie to sformułowanie kontrola ogólnej populacji. Otóż ja nie mam symulacji, która pokazywałaby, co by się stało, gdyby mało jeszcze nie wprowadził tej polityki jednego dziecka. Wtedy standardem było 4, 5, 6, 7 dzieci. On to wprowadził z myślą o tym, żeby zapobiegać głodowi. I to miało sens. Tylko, że kilka lat później sytuacja się diametralnie zmieniła i Chiny zaczęły rosnąć, jak na drożdżach. Oczywiście w latach 80., 90., nawet w 2000 to jeszcze wszystko było na stosunkowo niskim poziomie. No ale teraz to już jest, można powiedzieć, że spora część narodu jest na takim etapie swojego życia, że nie głoduje. Nie głoduje. To nie znaczy, że się najada do końca, ale dosyta, ale nie głoduje. Bo pamiętajcie o tym Państwo, że propaganda bardzo często wbija Wam do głowy, a ja Wam wybijam to z głowy, propaganda chińska zresztą, że 400 milionów ludzi należy do klasy średniej. A ja się pytam, dobra, a co z pozostałym miliardem? To co? To oni co? Gdzie oni są? Ze swoimi dochodami? No, ale tu nie będziemy na tym mówić. Aczkolwiek trzeba o to zahaczyć. W tej chwili sytuacja, znaczy o ile wtedy można było mówić o tym, dokończę myśl, o ile wtedy można było mówić o tym, że to ma sens, ta polityka jednego dziecka ma sens, to już dawno, czyli myślę, że rok 2010, 2012, już właściwie w momencie, kiedy Xi przyszedł do władzy z Li, ci dwaj panowie objęli władzę, to można było już myśleć o zmianie tej polityki. Niestety tego nie zrobiono. 16 to już jest po herbacie. Dlaczego ja mówię po herbacie? Dlatego, że ja twierdzę, iż polityka jednego dziecka była być może konieczna, ale zrobiła tak wiele złego, nie tylko jeśli chodzi o, znaczy, że była ogromnie dużo złego, przeorała wręcz mentalność Chińczyków kulturowo. Nie będę już chodził w te szczegóły, aczkolwiek one są najważniejsze, bo nie tylko polityka jednego dziecka, ale na przykład wprowadzenie USG, określające płód, czyli określające, czy płód jest dziewczynką, czy chłopcem, spowodował z kulturowych aborcje dziewczynek. No i stąd ta koszmarna nadprodukcja chłopaków, ponad 30 milionów mężczyzn w Chinach, jest nierównowaga w stosunku do kobiet. Ponad 30 milionów. To są jedne, a to jest tylko jeden z elementów tej nierównowagi kulturowej, znaczy nie nierównowagi, tego zniszczenia w pewnym sensie chińskiej kultury. Niestety tak jest. No. Nie, znaczy to jest temat rzeka, ja mógłbym o tym mówić godzinami, ale nie będę. Więc tutaj kontrola populacji, nie tyle skontrolowano populację, co zniszczono część chińskiej kultury. W Chińczykach. W Chińczykach zniszczono etos chińskiej kultury. I to dla mnie jest w ogóle niepodlegające dyskusji. Niepodlegające, tak bardzo niepodlegające dyskusji, że gdyby mi na przykład, nie wiem, no gdyby jakaś chińska firma powiedziała, zatrudnimy cię, będziesz dla nas pisał, czym tam mówił, ale musisz na przykład zrezygnować z tego, czy na przykład właśnie z tego twierdzenia, że to jest, że ta historia, czyli polityka jednego dziecka spowodowała to i to i to. Powiedziałbym nie, w dupę się pocałujcie, mam was gdzieś. Nie, po prostu wiem o tym, ja o tym wiem, no ja naprawdę bardzo niewielu rzeczy jestem pewien. Ale są pewne rzeczy z obszaru właśnie kultury chińskiej, która została zglajszachtowana w Chinach przez ostatnie 40 lat. Zglajszachtowana. I właściwie nawet zapomniałem niestety pojęcia. No niestety, nie przepraszam. Które doskonale to opisuje, no ale no niestety już nie to mam. Więc tu zupełnie się nie zgadzam. To jest wręcz kłamstwo. To jest wręcz kłamstwo. Kontrola ogólnej populacji. Teraz, a poprawa jakości populacji, to już w ogóle jest, to już jest takie gówno, że ja bym te gówno wziął i wpakował w mordę temu Juanowi. Zdenerwują mnie takie śmieci. Chińskie. Bo to jest łajdactwo. Jaka poprawa jakości? Przecież w czasie tych 40 lat i 30, proszę Państwa, preferencje w polityce jednego dziecka miały mniejszości. No to w mordy noże minatory. To jest jakaś poprawa jakości? Jakości? To co, Hanowie są gorszej jakości? No i tak polityka jednego dziecka do tego się sprowadza, że Hanowie byli gorszej jakości niż jakiś tam gówniany muzułmanin, niż Miao, niż Kazach czy inny tam. Przepraszam, że się denerwuję, ale to nie są rzeczy, które są dla mnie obojętne. W końcu jestem narodowcem chińskim. Więc to jest oczywista bzdura. po prostu totalna, gigantyczna bzdura. Pamiętajcie Państwo, przez ten cały czas mniejszości narodowe były wyłączone z polityki jednych dziecka. A w każdym razie w tym takim najbardziej rygorystycznym tego słowa znaczeniu. I teraz przechodzimy do rzeczy, które się w tej chwili mają miejsce. Można powiedzieć, że Chińczycy są jako naród, są zamożniejsi, no bo to jest oczywiste, statystycznie są zamożniejsi, w ogóle nie ma porównania. Są zamożniejsi, więc teoretycznie. No co za problem, no to jak są zamożniejsi, to tym bardziej powinni mieć więcej dzieci. No dokładnie odwrotnie, a tu jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie, to jest sprawa czysto kulturowa, nie mająca nic wspólnego z zarobkami, z dochodami. Nic, kompletnie nic. To jest dokładnie tak samo dzietność kobiet, na przykład muzułmanek w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, ale i dzietność tego drugiego pokolenia, już tych kobiet, które się tam urodziły, ale w dalszym ciągu muzułmanek, zmniejsza się, radykalnie się zmniejsza, ponieważ one widzą, że ich kumpelki Brytyjki białe, one zresztą są Brytyjkami, ich kumpelki białe, one nie chcą mieć dzieci, bo chcą trochę z tego życia coś mieć. No więc te muzułmanki próbują się jakoś rozpychać w miarę możliwości, nie bardzo mają wielkie możliwości, ale w miarę swoich możliwości też się chcą trochę rozpychać, no i zmniejszają populację swoich dzieci. Także to jest rzecz czysto kulturowa. Bo kobiety chcą mieć więcej wygody. No i koniec. No i można mieć im za złe, ale no można, tylko że pytanie, czy to ma sens. A to w końcu kobieta rodzi, a nie mężczyzna. Więc tutaj jest kwestią kulturową to, że mamy mniej dzieci. Że kobiety w tym obszarze chińskim i europejskim no po prostu mają mniej dzieci. A popatrzcie się Państwo, co się dzieje w Afryce na przykład. W najbiedniejszym kontynencie na świecie. Tam dzietność po prostu eksploduje. Kobiety rodzą dzieci jedno za drugim. No bo one nie mają tych negatywnych wzorców. Tych negatywnych wzorców, które mają Chinki, które mają Polki, które mają Brytyjki, które mają Francuzki. Koniec. Proste. Tylko to jest tylko to i nic więcej. Słowem, co trzeba zrobić, żeby w Chinach było inaczej? No, jestem przekonany, że trzeba bardzo dużo rzeczy zrobić, a to jest coś, co jest jakby wbrew chińskiej tradycji i jakoś to tym bonzom partyjnym nie przechodzi przez głowę, no a tacy ludzie jak największe władze, które mają po 60 kilka, 70 lat, no to przecież ci panowie to już dawno są poza obszarem rekreacyjnym, reprodukcyjnym, a ich żony tym bardziej, więc jakby to ich nie dotyczy. I oni tego chyba nie rozumieją. Znaczy nie tylko chyba, ale po prostu kompletnie tego nie pojmują, że trzeba młode Chinki zachęcić do tego, żeby miały dzieci. Już nie ta sytuacja sprzed 40 lat, że trzeba postawić praktycznie przy każdej cipce strażnika. Nie. Teraz jest sytuacja odwrotna. Trzeba przez głowę Chinki trafić do jej macicy. No po prostu. To być może niezbyt eleganckie sformułowanie, ale tak to jest. Ją przekonać, że inwestycja, bo to jest inwestycja w dzieci, to jest inwestycja. Szczególnie chińskie. U nas to różnie, ale w Chinach to jest inwestycja. I dzieci wiedzą o tym, że to jest inwestycja, że rodzice inwestują w nie, wobec tego one mają obowiązek w przyszłości reinwestować w rodziców, dbać o rodziców na starość. Więc tu trzeba trafić do tych młodych kobiet chińskich, do ich głów, a nie do cipek. Do głów trzeba trafić i przekonać je, że to jest dobry interes, że to się im opłaci, że państwo będzie o nie dbało, że a to żłobki, a to przedszkola, a to dodatki jakieś tam i inne cuda. Tak, no bo tak trzeba iść tą drogą. Nic na to się nie poradzi. Oczywiście ja wcale nie jestem zwolennikiem żłobków i przedszkoli, bo to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje, bo dzieci tam tylko i wyłącznie chorują. Tak, jestem na tym etapie, że wiem doskonale, jak to wygląda. Jak dzieci idą do żłobka, nie daj Boże, lub do przedszkola. To jest dramat, bo się zaczynają choroby. Natomiast nie jestem zwolennikiem tego. Wolałbym, żeby w ogóle nie było mowy o żadnym żłobku i przedszkolu, żeby mama do 6 roku życia po prostu była z dzieckiem. No ale to jest bardzo często najzwyczajniej w świecie nierealne. To byłoby realne tylko wtedy, gdyby ojciec zarabiał wystarczająco dużo, żeby utrzymać cały dom, a w dodatku, żeby kobieta godziła się na taką sytuację, miała zabezpieczoną ewentualnie również jakąś emeryturę. Tą emeryturę rodzinną, o której w Polsce się myśli. Tak więc to są wszystko elementy, które powodują, że w Chinach trzeba trafić młodym ludziom do ich głowy, żeby wytłumaczyć im, ale faktami, ale to nie gadaniem, tylko faktami, różnymi udogodnieniami dla młodych mam, żeby one chciały mieć dwoje, troje, czworo dzieci. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.